Was serdecznie, moi drodzy. To jest podcast Prosta Sprzedaż, a ja nazywam się Łukasz Buda. Tak jak pisałem na fanpage'u Prostej Sprzedaży, pracowałem nad kolejnym odcinkiem tego podcastu i myślę, że będzie on przyjemny dla ducha, niekoniecznie dla ciała, ale myślę, że wyciągniecie też kilka wniosków. Być może część z Was też miło spędzi czas i mam nadzieję, że faktycznie to, co Wam przedstawię, będzie dla Was wartościowe i też skorzystacie handlowo również z wymienionej dzisiaj treści. Dlatego, że będzie to dość lekka formuła, przyjemna, ale też wnosząca i biznesowo, i handlowo, i czasami też życiowo, jeśli chodzi o postępowanie, wybory, cele, konsekwencje i wszystkie rzeczy, które są związane z decyzjami, które podejmujemy. Także moi drodzy, zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Tytuł tego odcinka to 7 filmów i serial, czyli kinematografia, którą powinien zobaczyć każdy handlowiec. Zastanawiałem się długo nad tytułem i moi drodzy, lubię film 4 wesela i pogrzeb. Niekoniecznie mam zamiar tutaj pogrzebać którąś z wymienionych inscenizacji, aczkolwiek myślę, że tytuł krótki, treściwy i mówiący sam sobie, o czym będę chciał Wam powiedzieć. Tak jak pisałem na fanpage'u, przygotowałem ten odcinek, który jest inny niż wcześniejszy. Warto posłuchać, sprawdzić i wyciągnąć wnioski, o czym też mówiłem, bo przygotowałem to zestawienie filmów oraz jednego serialu, które warto obejrzeć nie tylko ze względu na samo dobre kino, na aktorów, na inscenizację, ale również aspekty handlowe. Ponieważ zwróciłem uwagę na te filmy ze względu na rzeczy dotyczące negocjacji, trików handlowych, samej postawy w biznesie, w dążeniu do celu. Każda produkcja na pewno da Wam do myślenia i do przeanalizowania własnego postępowania. Część z przytoczonych historii brzmi jak bajka, jednak wydarzyła się ona w realu, bo część z nich wydarzyła się w realu, a następnie została przeniesiona na wielki ekran po to, żebyśmy mogli zobaczyć, czy wszelkiego rodzaju fakty zostały przedstawione. To też zostawiam jakby bez komentarza, bo nie ma sensu tego mocniej analizować. Nie oceniam bohaterów co do ich działania, czy jest ono legalne, czy jest pogranicze oszustwa. Stawiam na równi bohaterów realnych, historycznych, jak i wymyślonych na potrzeby scenariusza. Zostawiam to każdemu z Was do indywidualnej oceny po wysłuchaniu i podzieleniu się, czy to na stronie fanpage'a, czy też na blogu, gdzie też pojawi się niedługo wpis. Także zapraszam Was serdecznie, a do całego odcinka przyświeca cytat Winstona Churchilla: historie piszą zwycięzcy. Moi drodzy, zatem ruszajmy. A dodam, że kolejność, którą Wam przedstawię, nie ma tutaj znaczenia. Film pierwszy. Mac Imperium. Pierwsze pytanie. Kto z Was nie zna charakterystycznego loga z dwoma złotymi łukami? A pytanie drugie. Czy jest ktoś ze słuchaczy, kto choć raz nie jadł w restauracji McDonald's? Historia, która została przedstawiona, to naprawdę ciekawe i zarazem dziwne, że ona została dopiero sfilmowana niedawno, bo przy tak barwnej historii powstania potęgi sieci McDonald's czekaliśmy do 2017 roku. Michael Keaton gra tam 52-letniego komiwojażera Raya Crossa. Żyje on przekonaniem, że w końcu uda mu się odnieść sukces w biznesie. Wewnętrzna presja sukcesu przed zamożniejszymi znajomymi pcha Raya w kolejne nieudane inwestycje biznesowe. Wspólnym domem zajmuje się ich żona Ethel, cierpliwie znosząca pomysły męża. Ray próbuje sprzedawać miksery do szejków. Wszystkie rozmowy handlowe przeprowadza standardowo i według jednego szablonu. ciągle jest w trasie, je w barach szybkiej obsługi. W każdej odwiedzonej restauracji przedstawia tą samą rozmowę, w wyniku czego każdorazowo zostaje pożegnany. I tu zadarza się pewna sytuacja. Pewnego dnia otrzymuję telefon ze swojego biura, że jeden z barów w miasteczku San Bernardino złożył zamówienie na 6 mikserów. Ray jest zdziwiony i samo zamówienie wydaje mu się błędne. Nikt nie złożył jeszcze dotychczas tak dużego zamówienia jednorazowego. Dzwoni do owego baru w miasteczku San Bernardino. Okazuje się, że faktycznie zaszła pomyłka, ponieważ zamawiają oni 8 mikserów, a nie 6. Ray, mocno zdziwiony, wsiada w samochód i jedzie do Kalifornii, gdzie trafia do pierwszej restauracji prowadzonej przez braci McDonald's, Dicka i Maca. I Ray dostaje swojego rodzaju oświecenia, poznając schemat działania modelu fast fooda według braci McDonald's. Nie chcę wam dalej spoilerować, bo nie jest to moją kwestią w przypadku tego zestawienia, ale chcę wam powiedzieć, że film Bez Ogródek pokazuje, jak rodziło się królestwo tak wielkiej franczyzy. Największą zaletą tego filmu jest fakt, że widzimy, jak bohater działa w świecie biznesu oraz domowym zaciszu. Nikt nie stara się wybierać czy idealizować Raya. Dzięki temu widzimy, do czego jest on zdolny, by osiągnąć upragniony sukces. Znamy motywację bohatera, przynajmniej ja jestem w stanie sobie uświadomić jego sytuację, bo będąc przez długie lata pośmiewiskiem dla bogatszych znajomych, w końcu udowadnia mu się zdobyć, jakby to powiedzieć, tą wyższość dzięki dojściu do pewnej pozycji, do bogactwa poprzez działania z firmą McDonald's. Historia Kroca pokazuje, że można mieć wszystko, czego się zapragnie. Czy są to prawa do nazwy McDonald's i zbudowanie tak dużego imperium na podwalinach pracy innych, czy nawet do żony jednego z partnerów biznesowych. Na dzień dzisiejszy, to też taka ciekawostka dla was, firma zatrudnia około 400 tysięcy pracowników, posiada 32 tysiące restauracji i tu się też przygotowałem, w 121 krajach obsługuje codziennie 52 miliony gości. Ale to, co jest najważniejsze i to, co wyczytałem przy okazji samej firmy McDonald's, to jest fakt, że zarazem jest największym posiadaczem terenów na ziemi, a zarazem najdroższych lokalizacji, dlatego że gdy pojedziecie do największych stolic, to na najlepszych ulicach tych miast zawsze znajdzie się McDonald's. I co najważniejsze, właścicielem danego lokalu, danej działki jest firma McDonald's. Podsumowanie filmu. Wiara i pewność siebie doprowadziły Kroca do upragnionego bogactwa, wpływów i władzy. I to, co jest dla mnie też istotne, mając 50 lat, udowadnia, że nie ma granic i barier poza naszymi własnymi, które powinniśmy przesuwać każdego dnia. Film drugi. Jerry Maguire. Tytułowy Jerry, grany przez Toma Cruise'a, jest agentem sportowym w dużej firmie. Sukcesy biznesowe, świetne zarobki, piękna dziewczyna. Idealny świat Jerry'ego trwa do czasu rozmowy z synem jednego ze sportowców i później ma taki proroczy sen. Po tym, jak się budzi w nocy, pisze taki skrypt do właścicieli firmy, gdzie jest zbiór punktów, w których mówi o tym, że trzeba zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, a nie skupiać się tylko na tym, by traktować ich jako maszynki do zarabiania pieniędzy. Ten spisany skrypt kosztuje go utratą pracy, oczywiście pieniędzy i żeby było jeszcze pięknie, mroczniej, czy też tragiczniej, rezygnację jego pięknej narzeczonej z dalszego wspólnego życia. Jerry jednak się nie poddaje, podejmuje nierówną walkę i przy pomocy tutaj lojalnej koleżanki z pracy i jedynego klienta, który z nim zostaje na polu walki, tutaj świetna rola Kuby Goldinga Juniora, który gra rozkapryszonego futbolistę, Przekonuje, Maguire przekonuje się, że w życiu naprawdę liczą się tylko uczucia i wsparcie. I to jest taki, można powiedzieć, odwrócony obraz historii, prawdziwej historii Kroca. Jest on tutaj oczywiście w niektórych miejscach delikatnie przypudrowany, no ale pokazuje też wszelkiego rodzaju tematy negocjacji i tego, jak duże firmy, można powiedzieć korporacje, zarabiają również na markach w postaci zawodników sportowych. Podsumowanie Jerry'ego Maguire'a? Uczucia? Też, ale ponownie wiara w siebie, we własną ideę i oczywiście zawsze przyda się wsparcie bliskiej osoby w ciężkich momentach. No i tak jak mówiłem, tu podsumowałem romantyczna wersja historii Raya Kroca. Film trzeci, który przygotowałem w tym zestawieniu, to znany i myślę, że mocno rozpoznawany film Wall Street z 1987 roku. Jest to film Olivera Stone'a i myślę, że tu mógłbym dać już kropkę i skończyć swój opis. Wystarczyłoby. Ale bez spoilerowania dla tego, kto nie widział, bo być może są osoby, które nie widziały tego dobrego filmu. Mamy z jednej strony Gordona Gekko. W tej roli rewelacyjny Michael Douglas. Jest to biznesmen z pierwszych stron gazet. Niekoniecznie oczywiście chcący się afiszować, ale potrafiący jednym telefonem wzbogacić się o kilkaset milionów dolarów. Zna najlepsze restauracje w Nowym Jorku, posiada willę nad oceanem, sypia z każdą kobietą, która mu się podoba. Po prostu to jest gość pełen charyzmy i pewności siebie, na widok którego poczulibyście respekt i pełen podziw wobec jego dokonań. Imponuje młodemu maklerowi giełdowemu Badowi Foxowi. Gra go tutaj Charlie Sheen, który był wtedy u szczytu swojej kariery. Bud przez pierwszą część historii stara się dostać do otoczenia Gordona, wkupić w jego łaski. I udaje mu się, zdobywa zaufanie biznesmena i wchodzi w jego najbliższe otoczenie. Poznaje, jak Gordon Gekko pracuje, w jaki sposób dokonuje decyzji na bazie analiz, informacji. No i ich współpraca nabiera zupełnie innego obrotu, kiedy Gordon zabiera się za przejęcie firmy, w której pracuje ojciec Bada. I w tej roli tutaj równie świetny Martin Sheen. Nie będę dalej opowiadał, natomiast moje podsumowanie, posiadanie informacji jest najcenniejsze. I tak jak to pokazuje sytuacja z filmu z końca lat 80., taki jest obecnie. I to, co też dla mnie było ważne, jak mawiał Gekko, ta gra jest o sumie zerowej. Jeden wygrywa, drugi przegrywa. Pieniądz się przenosi. Więc rynek nie lubi pustki. To też jest prawdą. I na miejsce jednej firmy pojawia się zawsze drugi. Film czwarty. Tu pewnie też nikogo nie zaskoczę. Wilk z Wall Street. Myślę, że film znany większości z Was. Kolejny znany reżyser, Scorsese. No i przedstawia on autentyczną historię Jordana Belforta, który po załamaniu giełdy w 1987 roku zbija fortunę na akcjach tzw. spółek śmieciowych. Założona przez niego firma, początkowo zatrudniająca tylko grupę najbliższych przyjaciół, dzięki odważnym decyzjom i działaniom przeobraziła się w potężny dom maklerski. To co ważne, dom maklerski, mający milionowe zyski, oczywiście ponownie przypominam, pomijam etykę czy legalność działania. Sam Belfort został krezusem z dnia na dzień. A trzeba pamiętać, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, a natura wilka u Belforta sprawia, że oglądając ten film, po oglądnięciu samego Wall Street, o której wspominałem, mamy wrażenie, że Gordon Gekko to jest rozsądny gentleman z zasadami. Moje podsumowanie, co tu dużo mówić, pieniądz generuje pieniądz. Kolejny film wielu osobom, to jest W pogoni za szczęściem. Piąty film, który wybrałem do mojej listy, jest to film, czy też historia Chrisa Gardnera. Tutaj świetna rola Willa Smitha. Być może za daleko pójdę w porównaniu, ale dla mnie w kilku miejscach historia podobna do historii Kroca i historii, która w Mach Imperium była pokazana. Dlatego, że gdy poznajemy bohatera, to nie idzie mu jego własny biznes. W ogóle dodatkowo z czasem odchodzi od niego żona i zostawia mu małego synka. Z powodu braku pieniędzy nasz bohater wynosi się z domu do motelu, by obniżyć koszty życia. I w pewnym momencie jego historii pojawia się takie światełko w tunelu. Udaje mu się w końcu sprzedać kilka przenośnych rentgenów, w które zainwestował oszczędności życia. I w tym momencie wydaje się, że wychodzi on na prostą. I po tym ciągu dobrych zdarzeń wpada jeszcze w większą serię ciosów. To znaczy najpierw trafia do aresztu za niezapłacone mandaty, a potem urząd skarbowy wchodzi mu na konto i zostaje bankrutem z dnia na dzień. I na sam koniec całej tej wiązanki tych wszystkich ciosów zostaje wyrzucony na bruk przez właściciela motelu, również za niezapłacenie czynszu. No i dla mnie tutaj najbardziej dobitna scena, taka, którą cały czas pamiętam, mam przed oczami, to moment, gdy razem z synem nocują na stacji, w toalecie na stacji metra, gdzie zamyka, już nie pamiętam dokładnie, czy ciężarem swojego ciała, ale w jakiś sposób zatrzaskuje od wewnątrz te drzwi i kładzie syna na kolana i zamyka mu to w taki sposób uszy, żeby syn mógł zasnąć spokojnie, a on siedząc tak naprawdę w tej brudnej toalecie, w tym metrze, płacze. I to jest takie dobitne. Myślę, że dla wielu, którzy oglądali, ta scena po prostu już w głowie się przypomina. I niewiele się zmienia, gdy muszą walczyć o miejsca w przytułku dla bezdomnych, dlatego że ta sytuacja dotycząca wyrzucenia z motelu nie jest komfortowa i jakby dalsze nocowanie w toaletach metra jest niebezpieczne w przypadku też i samego Chrisa, jak również co ważniejsze syna, którego ma pod opieką. I to, co w tych właśnie momentach myślę, że większość ludzi zrobiłaby, to znaczy odpuściłaby i opuściłaby też ręce z bezradności, to wtedy Chris zaciska te pięści, dwukrotnie zwiększa determinację, zaczyna jeszcze mocniej walczyć o swoje marzenia i o lepsze życie dla siebie i syna. I to, co jest ważne, że jego marzenie narodziło się, tak istotnie jest uwypuklone, gdy przychodzi on obok dużego biura maklerskiego i gdy patrzy na uśmiechających się ludzi energicznych, eleganckich, w dobrych samochodach, i wtedy pojawia się w nim myśl: wyglądali na tak szczęśliwych, może i ja tak bym mógł. Podsumowanie może trochę być prywatne, ale dlatego, że posiadam też dziecko i jakby z tego powodu też zmieniła mi się perspektywa patrzenia na pewne rzeczy. Dzieci są ważnym impulsem dla rodziców i każdy rodzic, który jest świadomym rodzicem, przyzna mi rację. Kiedy marzenia przestają być tylko marzeniami, a stają się celem, niewiele rzeczy jest wtedy w stanie nas zatrzymać. Marzenie się spełnia, a nie marzy. I jeszcze jest tutaj jedna rzecz, którą chciałbym wam dodać, to słowa Chrisa do syna. Nie daj sobie nigdy mówić, że czegoś nie potrafisz. Masz jakieś marzenie? Spełnij je. Ludzie mówią, że się nie da, kiedy sami czegoś nie potrafią. Chcesz czegoś? To walcz. Świetne podsumowanie tego całego filmu. Film szósty. Big Fish z 2003 roku. Znalazłem go gdzieś przez przypadek i oglądałem przed właśnie samym zestawieniem i powiem szczerze, wdarł się dość mocno i istotnie na moją listę właśnie filmów związanych z tematyką handlową. Jest to ciekawa pozycja, bo choć wprost nie mówi o świecie biznesmenów, sprzedaży, milionach dolarów, to jest ukazana taka wielka ryba, pogoń za pewną rzeczą, celem, motywacją, ale to jest historia opowiedziana słowami handlowca, bo dowiadujemy się później, że główny bohater był handlowcem i łączy ze sobą prawdę i iluzję. Opowiedzenie tak, że trudno rozróżnić, co już jest prawdą, a co fantazją. Bardzo mocno wciąga i to, co Wartona umieszcza takich opowieści, zatracamy się. I tutaj dla mnie kluczowym aspektem jest fakt, że w sprzedaży powinniśmy wpajać handlowcom, mówić o tym fakcie, że trzeba budować historię, że trzeba umieć budować historię wokół firmy, wokół ludzi, wokół produktów czy usług, które mamy do sprzedania, po to, żeby wciągnąć też w to klienta. Moje podsumowanie. Dobry handlowiec buduje ciekawe historie. Wciąga w nią swojego klienta, o czym też już mówiłem. I handlowiec ma jednak sam świadomość, gdzie jest granica, by nie zabrnąć za daleko w swych opowieściach. I siódmy film, tutaj też myślę, że nikogo nie zaskoczę, Glengarry Glen Ross. Jest to historia czterech mężczyzn. Tutaj w ogóle jest świetna obsada. Ed Harris, Kevin Spacey, Jack Lemmon, Alan Arkin. Panowie ci zajmują się sprzedażą nieruchomości w biurze firmy Premier Properties. Biznes idzie im bardzo słabo. Są to zdemotywowani pracownicy, którzy już dawno przestali dbać o wyniki. Pewnego dnia w ich biurze mega sennym, takim szarym pojawia się energiczny i pewny siebie młody Blake. Tutaj świetna rola i świetna scena Aleka Baldwina. Mężczyzna zostaje, mówię tu o Blake'u, został wysłany przez władze firmy, aby zmusić zdemotywowanych pracowników, a pewnie i w mniemaniu firmy również leniwych, bo nie ma wyników, no to są pewnie leniwi, nie chcą im się pracować, żeby ich zmotywować do działania. I Blake po tym płomiennym wystąpieniu stawia tym pracownikom warunki. Albo poprawią sprzedaż i dostaną tutaj nagrodę, albo będą musieli pożegnać się z pracą. Podsumowanie tego filmu to demotywacja, chora presja, brak pomysłu na rozwój biznesu i sprzedaż, by przeżyć. To nawet myślę, że to są aspekty wielu działów handlowych i formy, w jakiej firmy i działy handlowe pracują. I co ja mogę więcej powiedzieć? Tak naprawdę mamy tragikomedię, która dosłownie ciągnie za sobą ofiary. I tak samo też w życiu. Jeśli zobaczycie tą historię, to myślę, że część z was, bo ja w pewnym momencie też oglądając, a dodam, że oglądałem kilka razy ten film w swoim życiu, no to były takie momenty, że miałem wrażenie, że ten film odpowiada po części mojej sytuacji ówczesnej, kiedy go oglądałem. Także to jest zbiór siedmiu filmów. Teraz jest serial. Serial, który polecam i który oglądałem, to jest serial Billions. Dla mnie ciekawa fabuła. Tutaj świetna gra aktorska i częste zwroty akcji. Dłem znowu dla całych wydarzeń jest Wall Street. To już chyba nie jest też dziwne, jeśli chodzi o miliony czy biliony. I świetne dwie role. Z jednej strony jest miliarder wywodzący się z nizin społecznych oraz dobrze urodzony prokurator, który ma akurat dość mocną, ciemną stronę osobowości. Do tego w tle również bardzo ciekawe starcie żon tych głównych bohaterów. Nie będę więcej opowiadał, ponieważ jest tam też kilka ról drugoplanowych, bardzo świetnych aktorów, więc polecam obejrzeć trzy sezony, ponieważ w każdym odcinku każdego sezonu jest dość zaskakujących wątków i obrotów sytuacji. Warto obejrzeć pod kątem właśnie i podejmowania decyzji, i pod kątem negocjacji i tego, czym są konsekwencje. Moje podsumowanie, czy bycie cwaniakiem zawsze doprowadza do władzy? Intuicja i decyzje o konsekwencjach, czyli czy sprzedać, czy kupić. Biznes i sprzedaż to ciągłe wychodzenie ze strefy komfortu. I powiem szczerze, w każdym z tych filmów znajdziecie jedną rzecz, czyli konsekwencje podjętych decyzji. To w każdym aspekcie życia, czy w zawodowym, czy w prywatnym, zawsze będzie się ciągnęło za wami. Konsekwencje. Dodatkowo jeszcze wybrałem sobie kilka pozycji, które warto obejrzeć. To są trzy filmy. Pierwszy to Naciągacze z 2013 roku. Drugi film również z 2013, Sztanga i Cash. Można by powiedzieć, że to swojego rodzaju komedia, aczkolwiek okazuje się, że na faktach. Ale naprawdę zabawny film i zarazem ciekawy, pokazujący, jak ludzie są pomysłowi, a zarazem ograniczeni w swoim działaniu. I ostatni film, który warto też obejrzeć, to Sprzedawca Cadillaców. To akurat jest film z 1980 roku, ale cały czas aktualny. Moi drodzy, kończąc to zestawienie, chciałem wam jeszcze raz powiedzieć, że to jest moje indywidualne zestawienie, mój indywidualny wybór. Co do recenzji i treści, nie chciałem wchodzić za głęboko, żeby też nie spoilerować filmów i nie mówić dosadnie o moich przemyśleniach. Tak jak mówiłem, starałem się na to spojrzeć z punktu obserwatora, a nie osoby oceniającej. Dodam, że w kilku miejscach skorzystałem z fragmentów recenzji, które znalazłem w internecie, dlatego że po przeczytaniu ich zdałem sobie sprawę, że lepiej bym nie ubrał w słowa opisy czy bohaterów, czy ich postępowania i streszczenia fabuły. Nie wchodziłem też za głęboko w same sytuacje i aspekty handlowe, dlatego że chciałem wam na tyle zostawić przestrzeni, że dla osób, które nie oglądały, jakby zaproponować do obejrzenia i wyciągnięcia własnych wniosków, a dla osób, które oglądały, że jeśli znajdziecie któregoś miłego wieczoru czas, żeby obejrzeć czy samemu, czy ze swoją drugą połówką którąś z tych pozycji, o których wspominałem, to również możecie i miło spędzić czas, a zarazem wyciągnąć własne wnioski i mieć własne przemyślenia. Także mam nadzieję, że spędzicie miło czas oglądając którąś z tych pozycji filmowych, czy też serialu Billions, o którym mówiłem. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kłaniam się.